Bądź zdrów.
Dzień dobry, Alicja Samolewicz-Jeglicka, audycja Bądź zdrów. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak ważna jest rola położnej w życiu przyszłej mamy, ale nie tylko. Dzisiaj moim gościem w studiu jest doktor habilitowana Anna Michalik, położna, dyrektor Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa. Dzień dobry.
Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie, bardzo jest mi miło.
Jak się zmieniła rola położnej na przestrzeni lat?
O, to jest bardzo dobre pytanie, bo zmieniła się szalenie i cały czas się zmienia. Mhm. Ja właściwie w tym roku mam taki malutki, osobisty jubileusz, ponieważ skończyłam studia 20 lat temu, więc mam 20 lat praktyki. I nawet ostatnio myślałam sobie, jak bardzo moja taka przestrzeń zawodowa zmieniła się przez te 20 lat. Jak wchodziłam do zawodu, to uczyły mnie koleżanki, które zaczynały w latach 80., były moimi mentorkami. Już w tej chwili są albo na emeryturze, albo jeszcze tam w drobny sposób pracują, tak. Ale ich opowieści dla mnie w tym roku 2005 były po prostu nie do uwierzenia, jak one zaczynały tą pracę w latach 80. I ja już teraz mam wrażenie, że moje początki, czyli jak ta praktyka położnicza na sali porodowej, no bo ja tak moją przestrzenią była sala porodowa, jak ona wyglądała wtedy, kiedy ja zaczynałam 20 lat temu, już w tej chwili są nie do uwierzenia. Także rola położna się zmienia, pracujemy inaczej z kobietami, stosujemy inne standardy, inaczej rozkładamy ciężar, ponieważ wiadomo, zawsze na pierwszym miejscu jest bezpieczeństwo mamy i dziecka, ale my w tej chwili bardzo dużo mówimy o tym, że kobieta powinna wyjść ze szpitala czy z miejsca, gdzie odbywa poród, z pozytywnym doświadczeniem porodowym. Czyli ten ciężar jest rozłożony i na bezpieczeństwo medyczne, ale też i na jej pozytywne doświadczenie.
Czyli
i
taki komfort psychiczny.
Tak, komfort psychiczny, poczucie bezpieczeństwa, bycie takim współpartnerem w podejmowaniu decyzji, bycie świadomą tego, co się dzieje na sali porodowej, bycie partnerką w tym, co się dzieje, no bo w większości przypadków mama, która do nas przychodzi, to jest kobieta zdrowa. To jest kobieta, która przychodzi do szpitala i my, jakby ona nas zaprasza, znaczy nie jakby, tylko nas zaprasza do tego, żebyśmy uczestniczyli no, w takim najważniejszym wydarzeniu w życiu jej rodziny, więc to jest, no,
piękne.
Myślę, że zupełnie inne patrzenie.
To te zmiany wynikają ze względu na mamy, które zaczynają inaczej patrzeć, może wymagają czegoś innego, czy może położne zaczęły zauważać, że inne rzeczy też są bardzo ważne i warto je wdrażać.
Mhm. Dziękuję za to pytanie. Ono jest rzeczywiście bardzo istotne, ponieważ nasza rzeczywistość się zmienia. I to nie tylko zmienia się nasza rzeczywistość zawodowa, ale zmienia się podążając za rzeczywistością społeczną. Ja tutaj powiedziałam o takiej roli położnej związanej z towarzyszeniem przy porodzie, ale w ostatnim roku mieliśmy najmniej urodzeń w Polsce od czasów zakończenia II wojny światowej. Ja właśnie jak zaczynałam pracę, to tych urodzeń było około, nie wiem, 350 tysięcy rocznie. W zeszłym roku było 214 tysięcy urodzeń, więc ta zmiana jest drastyczna. Tak jak mówiłam już na przestrzeni tej mojej pracy, jak to się bardzo zmieniło. Więc my staramy się, żeby nie zmienimy tego bezpośrednio. Ja nawet ostatnio byłam w Finlandii, gdzie mam koleżankę położną i mimo, że Finlandia ma najlepszy system takiej opieki położniczej, wsparcia właściwie na świecie, u nich również spada wskaźnik urodzeń. Więc jakby my nie jesteśmy w stanie zmienić tej sytuacji i z dnia na dzień spowodować, żeby kobiety rodziły więcej dzieci, bo to jest po prostu tendencja społeczna i taki problem wielowymiarowy. Ale staramy się bardzo mocno podnieść jakość naszej pracy, nawiązywać lepszą relację z mamą i jednocześnie podnosząc w ogóle jakość życia kobiety, przypominać o tym, że rola położnej to nie tylko opieka okołoporodowa, ale to też uczestnictwo i towarzyszenie w życiu kobiety w innych obszarach. I tutaj bardzo dobrym przykładem jest, jeżeli patrzymy na wszelkie takie diagramy związane z tym, że starzejemy się bardzo i już wiemy, że liczba 70-latków, 80-latków to będzie znacząca grupa w naszym społeczeństwie, już w tej chwili jest. To też wiemy, że towarzyszenie kobiecie w tej transformacji menopauzalnej jest też bardzo istotnym wyzwaniem medycznym, gdzie położna może również się realizować. A czyli położą? My towarzyszymy mamą, przepraszam, wracając do pani pytania, towarzyszymy mamom, towarzyszymy kobietom, podążając za ich potrzebą podniesienia jakości życia.
No właśnie, bo to nie tylko opieka przed ciążą, w trakcie porodu, ale właśnie i po.
Tak, to prawda. To, co się dzieje po porodzie, tak insidersko powiem, że ja zawsze miałam takie poczucie, pracując z kobietą w szpitalu, że rzeczywiście w szpitalu dzieje się wiele. Mamy bardzo wysoki poziom emocji, dzieje się dużo. Mama przychodzi w ciąży, natomiast już ze szpitala wychodzi z maleństwem, bądź z dwójką dzieci, czyli już wychodzą jako taka bardziej liczna rodzina, w ten sposób bym to określiła. Natomiast ten powrót do domu myślę, że jest takim dopiero początkiem tych wszystkich dramatycznych zmian w życiu rodziny. I nie zawsze tak jest, że są to zmiany tylko i wyłącznie pozytywne. Bo kiedy wracamy do tej takiej rutyny życia, może się również dziać tak, że będzie tam potrzebne wsparcie specjalisty. Nie tylko takie, które rozwiąże jakiś dramatyczny problem, który się pojawi, ale też kobiety potrzebują takiego zwykłego wsparcia, czasami nawet takiego pochwalenia, że robią wszystko dobrze, takiego przewodnictwa. I tutaj wiemy też nie tylko z praktyki, ale również z badań naukowych, że jest to bardzo potrzebne, bo te wyzwania, one się pojawią i to praktycznie jest stuprocentowe, że się pojawią i rzeczywiście warto, żeby kobieta wiedziała, do kogo się odwołać.
I przychodzi ta położna do domu, odwiedza i ta mama takie, uff, tu mi ktoś pomoże, tam coś powiem, tam zapytam.
To w ogóle było takie ciekawe, bo wczoraj spotkałam swoją koleżankę, która jest właśnie taką położną podstawowej opieki zdrowotnej, która odwiedza mamy właśnie w domu po porodzie, ale też nie tylko. I ona powiedziała mi coś takiego, słuchaj, wiesz co, ja mam takie mamy, które się do mnie zgłaszają, że ja jak idę do nich na wizytę, to tego położnictwa to tam może jest, nie wiem, 20%. No. Ale my głównie rozmawiamy, ja je wspieram, oceniam karmienie piersią, patrzę, czy wszystko przebiega dobrze, czy goje nie przebiega dobrze, ale jednocześnie też staram się po prostu je upewnić, że wszystko robią dobrze, by pokazać tą dobrą stronę ich transformacji życiowej, ze względu na to, że to bycie mamą tak małego dziecka to jest tak krótki okres w naszym życiu i to się tak szybko zmienia, więc po prostu warto pokazać tą szerszą perspektywę.
Tak jak pani mówi, to ta położna przychodząca do domu i nie tylko do domu, bo i w szpitalu musi mieć zakres wiedzy ogromny, ogólny, bo to i psychologia troszeczkę, i fizjoterapia troszeczkę.
No jak właściwie w każdym obszarze medycyny. Powiem tylko, że tak jak my kształcimy położne na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, jak kształcimy pielęgniarki, to są właściwie, nie waham się powiedzieć, to są najbardziej zajęte studentki, najbardziej zajęci studenci. Proszę sobie wyobrazić, że nasi studenci w ciągu 3 lat, bo tyle trwają studia licencjackie, realizują prawie 5000 godzin dydaktycznych.
Wow.
To są naprawdę osoby, które są zajęte od rana do wieczora. I teraz położne i pielęgniarki mają oczywiście zajęcia teoretyczne, ale według dzisiejszego takiego modelu dydaktycznego ta teoria to jest już tak mocno, znaczy ona oczywiście jest szalenie ważna, ale też mocno jest zastępowana zajęciami takimi
praktycznymi.
Ale też w takim ujęciu bardzo nowoczesnym, ponieważ dużo realizujemy tak zwanych zajęć symulacyjnych, kiedy nasi studenci pracują w takich specjalnie przygotowanych pracowniach z bardzo zaawansowanymi fantomami, gdzie możemy im po prostu pokazać pewnego rodzaju sytuacje, które być może w szpitalu ich nie spotkają, ale gdzie mają taką szansę po prostu przećwiczenia pewnych rzeczy. Wtedy, kiedy w sytuacji kryzysowej po prostu trzeba działać na instynkcie i na algorytmach. Mhm. Także to kształcenie też rzeczywiście, tak jak zmienia się sama rola położnej, to tak samo zmienia się nasze kształcenie. Duży nacisk oprócz tego, że uczymy ich postępowania w takiej rzeczywistości medycznej i zabezpieczania, no, medycznego bezpieczeństwa pacjenta, przepraszam za masło maślane, ale jednocześnie też duży nacisk kładziemy w tym naszym kształceniu na umiejętności miękkie, na komunikację, na taką efektywną komunikację z pacjentem i też w zespole. I niedalej jak wczoraj odbywały się u nas tak zwane zajęcia interdyscyplinarne, co jest
właśnie
w ogóle,
zapytać,
w ogóle taką niesamowitą sprawą, jeżeli chodzi o współczesne kształcenie medyków, ponieważ w jednej sali ćwiczeniowej mieliśmy studentów położnictwa i fizjoterapii i razem oni się uczyli właśnie o tych umiejętnościach okołoporodowych, co jest fantastyczną sprawą, jeżeli chodzi o późniejszą pracę tych osób i tych specjalistów. Bo proszę zwrócić uwagę, takim naszym dużym problemem, jeżeli chodzi o opiekę nad pacjentem, jest to, że my pracujemy w takim mocnym poszatkowaniu, jeśli tak brzydko to określę, już tłumaczę, o co mi chodzi. Mamy kobietę, mi jest najbliżej powiedzieć o kobiecie w ciąży, więc przepraszam, posłużę się tym pytaniem, posłużę się tym przykładem. I ta kobieta w ciąży, na pewno w ciąży zobaczy lekarza położnika, zobaczy położną, ale być może też zobaczy fizjoterapeutę, dietetyka, być może psychologa, psychiatrę, no w zależności od tego, jakiej opieki potrzebuje. I często jest tak, że ci specjaliści nie wiedzą, o czym rozmawiają z tą swoją pacjentką, nie wiedzą o sobie nawzajem. Często naszym jedynym źródłem informacji jest ta sama kobieta. Jeżeli ona przekaże coś źle albo przekaże coś w takim stopniu niewystarczającym, to my za bardzo też nie mamy ze sobą porozumienia. Nie umiemy za bardzo sięgać po swoje kompetencje nawzajem.
Żeby pomóc.
Często zdarza się, tak wczoraj studenci fizjoterapii mówili, no ale my nie mieliśmy pojęcia, co wy robicie, co macie w swoich kompetencjach. Tak samo studentki położnictwa były no, w dużej mierze takie podniesione tym, co pokazali fizjoterapeuci. I to ma służyć temu, żeby specjaliści po tym łatwiej się ze sobą komunikowali, ale też jednocześnie, żeby sięgali po swoje kompetencje.
I nie było tego strachu też.
Tak, tak. I żeby to nie była konkurencja, tylko żeby to było partnerstwo. Bo naszym celem jest po prostu poprowadzenie tego pacjenta najlepiej, jak umiemy.
Skończenie położnictwa daje różne możliwości, bo to i praca w szkole rodzenia, i prywatne praktyki, bycie położną środowiskową. Tego jest naprawdę dużo. Co jest najbardziej popularne?
Najbardziej popularne jest aplikowanie o miejsce w szpitalu. Ale to jest taka dość charakterystyczna droga medyka. I nie tylko, czy jest to położna, czy jest to pielęgniarka, czy jest to absolwent medycyny, dlatego że szpital daje bardzo duży przekrój doświadczenia. I to jest tak, że no, w naszym systemie ochrony zdrowia w szpitalu ogniskuje się największa liczba, użyję tutaj brzydkiego słowa, przypadków. Jesteśmy w stanie w krótkim czasie spotkać się z ogromnym przekrojem pacjentów. To jest trochę inaczej niż wtedy, kiedy na przykład pracujemy w podstawowej opiece zdrowotnej, ten przekrój nie jest tak duży, więc tutaj rzeczywiście też wśród młodych ludzi, to jest takie, myślę, bardzo logiczne, istnieje taka potrzeba, żeby na początku nabrać doświadczenia po prostu. Też często to się wiąże z dodatkowym kształceniem jeszcze, czy ze specjalizacją. Tutaj też jest taki dość ciekawy model, nad którym my w tej chwili pracujemy, ponieważ jest no, bardzo dużo taka energia w środowisku pielęgniarek i położnych, żeby wprowadzić taki model zaawansowanej praktyki pielęgniarskiej czy położniczej. Też po to, żeby właśnie umieć korzystać z tych swoich zaawansowanych kompetencji. Więc no, ten model właśnie pójścia do szpitala na samym początku, myślę, że jest najbardziej popularny, a potem młodzi ludzie jakby tak trochę wtedy, kiedy się osiądą, tak, kiedy już czują, że mają tak trochę nabitą rękę, że tak powiem, to wtedy się rozglądają, co dla nich jest najlepsze. Teraz jeśli tylko mogę jeszcze wspomnieć, jak już jesteśmy przy tej praktyce szpitalnej i zderzeniu młodego człowieka z praktyką szpitalną, to dla nas też w kształceniu aktualnym jest istotne to, żeby trochę przygotować też tego młodego człowieka do tej pracy medyka, ponieważ czasami borykamy się z tym, że osoba, która wybiera zawód medyczny, nie jest do niego przygotowana, ale mi nie chodzi o przygotowanie merytoryczne, tylko takie przygotowanie trochę psychologiczne, mentalne, ponieważ jest to praca, która wymaga też często zaangażowania w nocy. Tutaj mówię o dyżurach, o tym, że nie zawsze aktywnie się uczestniczy w życiu rodziny, no bo się pracuje też w weekendy.
Nie zawsze da się zamknąć drzwi.
Dokładnie. Więc to też jest istotne, żeby ci nasi absolwenci, czy nawet nasi studenci wiedzieli, jak bardzo wymagająca może być to praca, jak też psychicznie niesie ze sobą wiele takich wyzwań po prostu psychicznych. No stąd też ostatni projekt, żeby wysłać taką informację do osób, które aplikują na kierunki medyczne, żeby one tak sprawdziły same siebie, czy rzeczywiście mają gotowość do tego, żeby studiować te kierunki.
Teraz zrobimy krótką przerwę, bo mimo tego, co pani mówi, to renesans położnictwo przechodzi troszeczkę.
Tak, to prawda.
I o tym porozmawiamy już po krótkiej przerwie.
Bądź zdrów.
Alicja Samolewicz-Jeglicka, audycja Bądź Zdrów. Przypomnę, dzisiaj moim gościem w studiu jest doktor habilitowana Anna Michalik, położna, dyrektor Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa. Rozmawiałyśmy o tych wyzwaniach dla położnych, a ja chciałam zapytać, w jaki sposób nowe technologie wpływają na pracę położnych? Pomagają?
Myślę, że tak. Jak najbardziej.
Bo to jest taka praca człowiek-człowiek.
Tak, oczywiście. Myślę, że pomagają i w kształceniu, i pomagają też w pracy. Nawet są próby wprowadzenia AI do położnictwa.
Wow.
Tak, najbardziej zaawansowane próby wprowadzenia AI do położnictwa dotyczą takiej technologicznej interpretacji zapisów kardiotokograficznych. Zapis kardiotokograficzny to są takie zapisy, które robimy już w tym trzecim trymestrze ciąży najczęściej, żeby sprawdzić, tak podsłuchać, czy tętno płodu jest prawidłowe. I tu mamy taki wtedy graficzny zapis. No i on ma taki, tak nie dość, że musi mieć odpowiednią wartość liczbową, ale do tego jeszcze musi mieć odpowiedni kształt. No i są dość zaawansowane prace, które pokazują nam, że jednak odczyt tego zapisu przez człowieka może być subiektywny, obarczony, nie wiem, małym doświadczeniem, zmęczeniem osoby czytającej. No a tutaj okazuje się, że AI może mieć przegląd większy niż najbardziej doświadczony specjalista. No i jakby technologia zmęczona nie jest niewyspana i tak dalej. Więc tutaj są rzeczywiście daleko zaawansowane próby w tym zakresie. Natomiast no, cały czas jest po prostu potrzeba człowieka. To sam odczyt zapisu kardiotokograficznego nie zapewni nam stuprocentowego bezpieczeństwa, bezpieczeństwa pacjentki. Więc no, to akurat jest bardzo dobry trop, myślę, że intuicyjny, który pani zaznaczyła, że to jest cały czas praca z człowiekiem. I jednak poczucie bezpieczeństwa jest rzeczą, której się dokładnie, której technologicznie się nie zapewni. Ja w ogóle, to jest takie bardzo niezwykłe, nie tylko w pracy położnej, ale w ogóle w pracy medyka, że my często wchodzimy w takie bardzo intymne obszary ludzi i czasami to są takie relacje bardzo wyjątkowe w sytuacjach krytycznych, w sytuacjach nacechowanych niesamowitymi emocjami. I akurat tutaj mam takie poczucie, żeby ten proces terapeutyczny był rzeczywiście skuteczny, to bez tej części humanistycznej po prostu się nie da. Mm-hmm. Naprawdę. Technologia rzeczywiście jest fantastycznie, nas wspomaga w archiwizacji, w robieniu badań, w ogóle w zbieraniu materiału do badań. To jest po prostu coś fantastycznego. Wtedy no, uzyskujemy niesamowity feedback, jeżeli chodzi o naszą pracę. Czy nie wiem, możemy zmieniać naszą praktykę. Ale jednak w praktyce medyka, położnej, pielęgniarki, lekarza, ten taki bezpośredni kontakt z drugim człowiekiem po prostu cały czas będzie krytyczny.
Z jednej strony dzietność spada. Liczba urodzeń spada. Z drugiej strony to położnictwo przeżywa renesans, bo bardzo dużo chętnych jest do tego, żeby studiować, żeby uczyć się.
To prawda. To jest też oczywiście związane z takimi prostymi, ale no przecież hiperważnymi czynnikami. W tych zawodach też się dobrze zarabia. Od 2-3 lat rzeczywiście te płace są naprawdę godne. Myśmy mieli w ogóle najwyższe wskaźniki rekrutacyjne w historii naszego uniwersytetu. Mówię tutaj o Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Mieliśmy chyba 5,7 kandydata na pielęgniarstwo i 6,2 kandydata na położnictwo.
Dużo chętnych.
Dużo chętnych, tak. Na, tak żeby tutaj jakąś dać ramę, to chyba na kierunek lekarski tutaj, to było około 12 osób na jedno miejsce, na fizjoterapię 14, najwięcej na stomatologię, to zawsze tutaj jest bezkonkurencyjne. W każdym razie, no rzeczywiście osoby też, młodzi ludzie widzą swoją przyszłość w zawodach medycznych ze względu też na dobrą płacę. Ale ja też mam takie poczucie, patrząc na tych naszych młodych ludzi, że oni mają też taką Oni próbują. Jak nie tutaj, to tak być może zmienię. Mm-hmm. Nie mają takiej presji, że po prostu muszą mieć 23-25 lat i po prostu oni muszą już wiedzieć, jak będzie wyglądała ich dalsza droga życiowa. Także to jest też charakterystyka pokolenia, myślę.
Jakie cechy powinna mieć dobra położna?
Powiedziałyśmy już o tych umiejętnościach humanistycznych i tutaj to myślę, że... Ale ja bym trochę sprowadziła też do takich umiejętności, które bym nazwała twardo-miękkimi, ale już mówię, o co mi chodzi. Prowadzimy takie przedmioty na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, które, nie wiem, przytoczę taką nazwę, czyli evidence-based medicine w praktyce pielęgniarki czy w praktyce położnej. Wydaje mi się, że oprócz takich umiejętności manualnych, oprócz wiedzy teoretycznej, oprócz tych przymiotów związanych z kontaktem z pacjentem, z relacją z pacjentem, z komunikacją z pacjentem, współcześni medycy muszą również mieć umiejętności, żeby rozpoznawać, co jest bzdurą, a co jest rzeczywiście dowodem naukowym, jak się w tym poruszać. Jesteśmy zalewani danymi. Chociażby samo to, że nie wiem, ponad 8 tysięcy artykułów naukowych się ukazuje każdego dnia we wszystkich bazach medycznych, tych, które dotyczą nauk medycznych i nauk o zdrowiu. I rzeczywiście, nie wiem, no, większość z nas jest aktywnych na mediach społecznościowych i po prostu tych, nie wiem, podcastów, osób, które powołują się na różnego rodzaju ekspertów, którzy uważają, że ta praktyka jest lepsza albo że ten jest lepszy, jest po prostu mnóstwo i my się z tym konfrontujemy na co dzień, że przychodzą do nas pacjenci i domagają się tego i tego, ponieważ tak powiedział ktoś, kto ma popularne konto. A no bycie trudne. Evidence-based medicine, czyli uprawianie medycyny opartej na dowodach, to nie jest proste. Nie jest proste uzyskiwanie dla siebie samego w praktyce dowodów naukowych. Dlaczego? Dlatego, że nie jest proste przeczytanie 20-stronnicowego artykułu naukowego po angielsku. To jest kwestia znajomości języka, ale to jest kwestia też znajomości specjalistycznych słów. To jest kwestia też umiejętności rozróżnienia metodologii użytej w tym artykule. Czy ta praca jest zrobiona dobrze, czy ona ma dobrze dobraną próbę, czy dobrze została dobrana metodologia. Więc to są naprawdę rzeczy, które stoją za takim zapleczem naszej współczesnej praktyki. My i tak często sięgamy po rekomendacje, ale te rekomendacje też muszą być oparte na dowodach naukowych, muszą być zrobione zgodnie ze sztuką. Jest takie, w tym obszarze wiedzy jest takie śmieszne określenie. Mówimy, że artykuł czy rekomendacja nie może być gobsat. Co to znaczy? To nie może być good old boys sat at the table. Czyli to nie mogą być po prostu starzy, fajni chłopcy, którzy sobie siedli przy stole i coś tam sobie wymyślili. Tylko to rzeczywiście musi być oparte na dowodach naukowych. Mm-hmm. I dopiero wtedy, łącząc te dowody naukowe z doświadczeniem i z preferencją pacjenta, dopiero wtedy mamy evidence-based medicine. I dla mnie to w tej chwili jest jedna z krytycznych umiejętności osób, które w ogóle wchodzą w świat medycyny i zaczynają pracować z ludźmi. I druga rzecz, jeśli mogę też coś podkreślić, to jest też umiejętność dbania o samego siebie, o samą siebie. Bo to jest, tak jak już wspomniałam, bardzo trudna praca, która potrafi wypalić w tempie ekspresowym. A wiadomo, wypalony medyk to nie jest dobry medyk. I to nawet taka kwestia bezpieczeństwa fizycznego. No wszyscy pamiętamy tą sprawę z Krakowa, prawda, z atakiem na SOR-ze, na lekarza. To jest jedna rzecz, ale też druga rzecz, żeby dbać o siebie, żeby po prostu zachować w sobie ten entuzjazm, empatię do drugiego człowieka, nie być zmęczonym.
To jak to są to robić? Te rzeczy.
To jest też trudne, ale są takie techniki związane z tym, żeby też ta empatia miała pewnego rodzaju granice. Ja wiem, że to jest być może dramatyczne, źle się tego słucha, ale też jest tak, że medyk musi pamiętać, że dany pacjent to nie jest jedyny jego pacjent w tym miesiącu. Musi wiedzieć, jak zapewnić temu pacjentowi komfort, ale też musi wiedzieć, że za chwilę przejdzie do drugiego pacjenta, który też może mieć zupełnie inne potrzeby.
I musi mieć na to siłę.
Czyli to jest też kwestia odpoczynku. dbania w ogóle o odpoczynek, dbania o to, żeby mieć jakąś pasję, o to, żeby po prostu wyjść i wiedzieć w ogóle, jaka jest pogoda na zewnątrz, bo to często jest tak, że jak się wchodzi do szpitala i się z niego wychodzi, czy z innej placówki
to
medycznej,
ciemno.
To po prostu tak, nawet nie wiadomo, jaka jest pogoda. To jest kwestia też taka, że my, nie wiem, lubimy po prostu pożartować, lubimy być ze sobą w swoich zespołach, bo to też nam daje takie poczucie po prostu bycia w grupie. Zresztą to bycie w grupie medyków to jest w ogóle też nasza taka podstawowa, takie podstawowe działanie terapeutyczne, bo któż mnie tak dobrze zrozumie, jak nie koleżanka z dyżuru, która ma dokładnie takie same doświadczenia.
Największe wyzwania, jakie stoją przed położnymi, to jakie? Albo z jakimi najczęściej się spotykają?
Powiem na swoim doświadczeniu, bo to myślę, że będzie, jakby zaznaczę, że to jest moje doświadczenie. To jest kwestia rzeczywiście połączenia różnych wymagań pacjentek, bo pacjentki nigdy nie ma, kobiet nigdy nie ma dwóch takich samych, z tym, żeby połączyć wymagania jednocześnie z algorytmami, na których powinna opierać się moja praca. Czyli zapewnić bezpieczeństwo medyczne, jednocześnie zapewniając wysoki poziom satysfakcji tej kobiety. To jest jedno wyzwanie. Drugie wyzwanie jest związane z tym, że ten obieg informacji jest też na tyle szeroki, że my w tej chwili mamy coraz więcej pacjentek, coraz więcej kobiet, które na przykład nie podoba się to, co robimy w systemie. Już mówię, o co mi chodzi. Czyli na przykład to jest kobieta, która ma przeciwwskazanie do odbycia porodu w domu. Na przykład. I położna, którą prosi o to, żeby odbyła poród w domu, nie zgadza się ze względu na to, że na przykład pani po prostu nie ma jakąś chorobę towarzyszącą, czy dziecko jest ułożone nieprawidłowo, nie możemy odbyć tego porodu w domu. Czy nie wiem, proponowana jest jej inna procedura medyczna ze względu na jej bezpieczeństwo, ona jej nie akceptuje. I teraz już wiemy, zresztą też to już jest taki trend, który jest widoczny w innych krajach europejskich, na przykład w Niemczech czy Wielkiej Brytanii, że są kobiety, które po prostu wychodzą z systemu i uważają, że jeżeli, nie wiem, na przykład urodzą poza systemem, to jest najlepsze dla nich postępowanie. To nawet ma takie swoje określenie free birthing, czyli takie rodzenie takie tak poza systemem. Mocno się przyglądamy, czy rzeczywiście też się to będzie działo w naszym kraju.
Poród naturalny czy cesarskie cięcie? Co jest częstsze? Co jest lepsze? To jest chyba dywagacja.
Przepraszam, czy my mamy jeszcze 3 godziny, żeby rozważyć ten problem.
Ale pytam o to, bo tym pani się też zajmuje.
Tak. To jest rzecz, która jest taką moją pasją położniczą, jednocześnie też tutaj razem z naszym zespołem na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym zajmujemy się tym naukowo. Okazuje się, że... może zacznę od tego. W Polsce mamy bardzo wysoki odsetek cięć cesarskich, tam 47-8%, więc możemy założyć, że co drugie dziecko w Polsce rodzi się przez cięcie cesarskie. Czy to dużo, czy mało? Na tle innych krajów europejskich bardzo dużo. Średnia taka unijna to jest tam 26-27%. I to, co dla mnie jest fascynujące, to, że my tak do końca nie wiemy, nie mamy takich twardych badań, dlaczego w Polsce wykonujemy tak dużo cięć cesarskich i dlaczego czasami jest tak, że szpital pierwszego stopnia referencji, mały szpital powiatowy, ma odsetki cięć cesarskich na poziomie 70-80%, a nasze szpitale uniwersyteckie, które przecież mają dużą populację kobiet, które się borykają z wieloma chorobami, wieloma komplikacjami ciąży, mają te odsetki czasami niższe. Wiemy też z badań epidemiologicznych, że jeżeli w danej populacji odsetek cięć cesarskich tak przekracza 16-19%, to wiemy już, że to nie ma wpływu na zmniejszenie umieralności matek i dzieci. Czyli pojawiają się już jakieś inne czynniki pozamedyczne związane z tym wyborem cięcia cesarskiego jako drogi porodu.
A wiadomo, jakie to?
Są hipotezy na ten temat i jedną z takich mocnych hipotez jest to, że kobiety, ja teraz skupię się na kobietach, które są zdrowe, które są, my mówimy, niskiego ryzyka położniczego, że nie mają wskazań do cięcia cesarskiego, no bo oczywiście te, które mają wskazania, tutaj w ogóle nie będziemy o tym dyskutować. myślę, że szkoda na to czasu. Natomiast okazuje się, że kobiety, które nie mają istniejących wskazań do cięcia cesarskiego, a mimo to preferują tę metodę porodu, mają wysoki poziom lęku przed porodem. Co też jest w pewien sposób logiczne, prawda? I każda położna, każda osoba, nie wiem, czy lekarz pracujący na sali porodowej, my w ogóle to widzimy, że jak przychodzi do nas kobieta w lęku, mm-hmm. z nią się trudno pracuje. Trudno nie w taki sposób, że nie wiem, ten poród jest jakimś wyjątkowym wyzwaniem medycznym, ale on idzie wolniej. Częściej się tam wdraża jakieś interwencje typu, nie wiem, indukcja, stymulacja oksytocyną, czy nacięcie krocza. Czasami po prostu ten poród nie idzie, nie wiemy czemu. No i to jest taka obserwacja praktyczna. Natomiast okazuje się, że w takim ujęciu naukowym lęk związany z ciążą i porodem robi bardzo źle kobietom w ciąży i kobietom rodzącym. I też wpływa właśnie na tą preferencję cięcia cesarskiego. No i taka hipoteza jest, że być może warto coś z tym lękiem zrobić.
A właśnie chciałam zapytać, to co zrobić takiego, żeby ten lęk obniżyć? Da się zrobić
tak,
coś?
Ja tutaj chciałam... Da się i chciałam tylko zaznaczyć jeszcze jedną rzecz, o co w ogóle bardzo walczę, jak rozmawiamy o tym temacie. Często jak mówię o lęku przed porodem, pojawia się od razu to pojęcie tokofobia. Nie wiem, czy pani jest ono. Tokofobia to jest taki patologiczny, paniczny lęk przed porodem drogami i siłami natury. To jest diagnoza, którą stawia psychiatra i ona i postawienie tej diagnozy jest wskazaniem do wykonania cięcia cesarskiego. Natomiast samo zjawisko lęku przed porodem to jest spektrum. Lęk przed porodem ma różne natężenie. W tym największym stopniu natężenia właśnie jest tokofobia. Więc być może warto te kobiety chwycić w czasie ciąży, rozpoznać ten wysoki poziom lęku i mamy na to też narzędzia, też jest narzędzie w Polsce, które jest przez nas zaadoptowane.
Żeby obniżyć.
Tak. I potem być może warto u tej kobiety wprowadzić interwencję. Co to znaczy wprowadzić interwencję? Dać jej dodatkową, indywidualną jakąś ścieżkę taką edukacyjną i spróbować ją wzmocnić, spróbować może rozwiać jej wątpliwości, spróbować ją skierować do miejsca, gdzie może odbyć poród, gdzie będzie można jej dać to, czego braku ona się tak bardzo boi. Na przykład znieczulenia porodu, prawda? Bo tutaj ten lęk przed bólem jest bardzo znaczący. Ja po prostu mam taki duży sprzeciw w sobie, że kiedy diagnozujemy lęk i nic nie robimy z tym dalej i robimy cięcie cesarskie, to tak jakbyśmy ten wysoki poziom lęku leczyli operacją. I teraz cały czas z mocą podkreślam, że to jest spektrum, tak, że to jest różne natężenie. Nie każdy wysoki poziom lęku przed porodem jest tokofobią. No i to jest akurat to, co my w tej chwili robimy. Mamy opracowaną interwencję, która ma na celu właśnie obniżenie tego poziomu lęku. Wyławiamy właśnie grupę ciężarnych, no i będziemy tą interwencję ewaluować.
To później będziemy rozmawiać o wynikach, jak to...
Tak, no bo dzisiaj to jest tak, że jakby... Nie wiem, kiedyś powiedział Poniedzielski w ten sposób, że dzisiaj jakby ktoś wynalazł koło, to bez reklamy i marketingu to mógłby sobie tylko po podwórku popuszczać. Więc no po prostu oprócz tego, że się coś tam naukowo znajdzie, to jeszcze trzeba o tym opowiedzieć.
No to teraz jeszcze, bo już musimy powoli kończyć, ale jeszcze zapytam o te mity najczęstsze dotyczącej pracy położnej. Jeszcze są jakieś, czy już może nie ma?
Oczywiście, że są. I teraz, czy mamy pójść w anegdoty śmieszne, czy w anegdoty poważne?
A, są takie i takie.
Tak, oczywiście, że są takie. Są takie i takie. Ja myślę, że tutaj problemem jest to, że w ogóle bardzo duża część i kobiet, i mężczyzn w Polsce nie wie, że istnieje taki specjalista jak położna. I wiemy doskonale też, kim jest pielęgniarka, ale też proszę zwrócić uwagę, że my często nie wiemy, jak wysoko wykwalifikowany jest to specjalista. Proszę mi wiedzieć, i jeden, i drugi zawód, i położna, i pielęgniarka w tej chwili to są osoby, które posiadają bardzo wysokie kompetencje. My trochę nie wiemy, jak po nie sięgnąć. A to jest w ogóle taki ciekawy środek ku temu, żeby trochę może skrócić kolejki w systemie ochrony zdrowia, trochę może zmniejszyć poziom kosztów, usług, wtedy, żeby sięgnąć właśnie po kompetencje pielęgniarek i położnych, no bo nie z każdym katarem trzeba od razu do wysoko wykwalifikowanego specjalisty. To jest też rzecz, którą staramy się staramy się uświadomić. A jeżeli jeszcze chodzi o kolejne mity, proszę zwrócić uwagę, że często w Polsce mówi się, że poród przyjął lekarz. Tutaj chciałabym z mocą powiedzieć, że jeżeli jest to prezentacja główkowa, ciąża przebiega w taki sposób, że możemy ten poród zakończyć drogami i siłami natury, to w Polsce taki poród przyjmuje położna.
To tak na koniec pani wie, ile przy ilu porodach była? Czy tego się już nie liczy w pewnym momencie?
Nie, tego się nie liczy i myślę, że dobrze, aczkolwiek będę do końca życia pamiętać te takie spektakularnie fantastyczne, które odbyły się z taką mocą i wielką siłą, i będę pamiętać też, które były dramatyczne. Myślę, że te wspomnienia są też częścią nie tylko mojej zawodowej historii, ale również historii osobistej.
Piękne. Dziękuję pani bardzo za spotkanie, za rozmowę.
Bardzo mi było miło.
W studiu gościliśmy doktor habilitowaną Annę Michalik, położną, dyrektor Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa. To była audycja Bądź Zdrów. Alicja Samolewicz-Jeglicka. Do usłyszenia.